Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska. Za niespełna pół godziny spotkanie z Aleksandrą Kłapuć-Wiśniewską.
Najpierw złożymy wizytę w Operze Nowa, aby zaprosić Państwa na spektakl Dziadek do orzechów, który teraz gości na afiszu, a my przypomnimy materiał z przygotowań.
Powiedzmy, że premiera miała miejsce 24 października 2015 roku. Reżyserem był Paul Chalmer. Za pulpitem dyrygenckim stanął Maciej Figas. Bardzo kolorowy, przepiękny spektakl, nie tylko dla dzieci, jak się okazuje.
I think this Nutcracker is really going to be a performance for everyone, whole family.
Będzie to będzie bardzo tradycyjny, oparty na klasyce, ponieważ wcześniej też już stawiał tego dziadka w bardzo klasycznej formie. Ten właśnie będzie i dla dzieci, i dla rodzin, i dla dorosłych.
Jak wiele pana doświadczeń z poprzednich dziadków do orzechów będzie tutaj wykorzystane?
The Nutcracker is a ballet that's accompanied me really throughout my career, even from my early childhood.
Dziadek do orzechów towarzyszył mi od dzieciństwa. Był to spektakl, w którym pierwszy raz wystąpił na scenie, jak również pierwszy, który widziałem na żywo. Bardzo dużo dla mnie znaczy. Jest to produkcja, jeżeli chodzi o choreografię, jest bardzo klasycznie wzorowana na oryginale, które zostało stworzone przez rosyjskich choreografów, także bardzo dużo jest tutaj elementów klasycznych. Natomiast są też jego własne, autorskie pomysły, dzięki temu, że widział tyle razy i ten Dziadek do orzechów jest bardzo blisko w jego karierze, zawsze gdzieś blisko niego. Całego tego Dziadka do orzechów troszeczkę przetrawił, spróbował ożywić na nowo i Pas de Deux w tejże produkcji jest jego dziełem autorskim.
To jest też piękna historia. Historia, kiedy Klara staje się kobietą i kiedy rodzą się uczucia. Jak właśnie ważne jest dla pana pokazanie nie tylko piękna tańca, ale również wyrażenie emocji przez tancerzy.
Pokazanie emocji przez tancerzy jest również bardzo ważne. Bardzo ważne jest wielu dzieł Czajkowskiego, fakt przekazania widzowi historii, opowiadanie tego, co się dzieje w spektaklu. Jest to istotne, żeby widz wiedział, dokąd idzie, z kim idzie. Klara jest tutaj też osobą, która wprowadza nas w pewną podróż, chce zabrać widza w podróż w nieznane.
Paweł Nowicki, Dziadek do orzechów.
Tomek Siedlecki, Dziadek do orzechów. Dziadek na pewno wprowadza taki magiczny, nie dość, że świąteczny, to jeszcze baśniowy, typowy dla dzieci klimat.
Dziadek jest takim symbolem dla Klary spełnienia marzeń, bo dostaje dziadka jako ulubiona zabawka. Później przeżywa z nim piękne chwile, płynie po prostu przez krainy dzięki za sprawą Drosselmayera. I na koniec Drosselmayer jakby przemienia go specjalnie dla niej w takiego księcia. Piękna historia. To jest klasyka w 100%. To jest czysty balet klasyczny. Nie ma żadnych elementów tańca współczesnego. Wszystko jest zachowane tak, jak Pan Bóg przykazał. Scenografia, która tak nadaje tego magicznego smaczku. I sama historia, która jest w 100% zrozumiała nawet dla najmłodszego widza. Więc naprawdę piękne.
Jak wyglądała praca z choreografem?
Zaczynaliśmy oczywiście od nauki układów, ale też przy okazji choreograf zawsze nam wtrącał pewne pomysły. Jego spojrzenie na to też uczył nas odkrywać różne spojrzenia na pewne kwestie wykonania, nie tylko technicznego, ale już takiego bardziej artystycznego.
Jest bardzo, bardzo wszystko wyraziste.
Mm.
Dyrektor Maciej Figas.
Balety wymagają pewnej specjalizacji, że są wręcz dyrygenci baletowi. Coś w tym jest. Żeby poznać doskonale naturę tancerzy, no trzeba z nimi pracować wiele, wiele godzin, co akurat w moim przypadku nie jest takie łatwe, bo jak się Państwo domyślają, tych godzin w dobie często brakuje.
Jak wygląda współpraca z choreografem kanadyjskim?
Bardzo sympatycznie, chociaż i jemu pod koniec puszczały już nerwy, podobnie jak Jordanowi Twinmanowi, reżyserowi świateł. Myślę, że to tylko oznacza, że każdy z nas w tym okresie przedpremierowym, nawet ten najbardziej odporny, ulega pewnej presji. Generalnie muszę powiedzieć, że to była przyjemność pracować z Paulem Chalmersem.
Marta Kurkowska, Klara.
Natalia Ścibak, Klara.
Jesteście dorosłymi Klarami w tym przedstawieniu. Powiedzcie troszkę o tej postaci, bo to jest bardzo piękna historia Klary właśnie.
No więc Klara jest małą dziewczynką, która po prostu zakochuje się w tej zabawce dziadku do orzechów. No i później jakby to wszystko zamienia się w sen i po prostu w tym śnie ona już jest jakby dorosłą kobietą i właśnie przeżywa tę miłość z tym dziadkiem, jako właśnie ta dorosła kobieta. No i
myślę, że właśnie najtrudniejszy jest ten moment przemiany, kiedy trzeba zagrać to, że ta mała, siedmioletnia dziewczynka poznaje i pierwszy raz właściwie ma styczność z mężczyzną i to jest taka śmieszna sytuacja, kiedy trzeba zagrać te takie przemiany, nagle ten pierwszy pocałunek, te wszystkie uczucia. Naprawdę, no jest to wyzwanie. Tym bardziej, że trzeba poprowadzić cały spektakl. Klara właściwie nie schodzi ze sceny prawie że na sekundę. Jest dosyć ciężkie.
A o czym to jest dla Was historia?
O spełnianiu swoich marzeń, przeżywaniu miłości. Trochę właśnie powrót do dzieciństwa, do tej krainy zabawek, tego wszystkiego. No jest to bardzo ciepła historia.
Nazywam się Ania Pietrykowska. W pierwszym akcie postać Luizy i Śnieżynki, a w drugim akcie Walc Kwiatów i Panienki Marcepanowe. Dla mnie wspaniała współpraca, choreograf, przepiękną tworzy choreografię, w łączności z muzyką, co jest po prostu niezwykłe, jeśli chodzi o tą harmonię i myślę, że będzie się bardzo dobrze oglądać, bo wszystko jest tak zespolone, taka jest współpraca muzyki i ruchu, że będzie się wydawało, że jest po prostu wszystko płynne, harmonijne i będzie bardzo dobre w odbiorze.
A dla kogo to jest spektakl? Dla całych rodzin? Dzieci mogą przyjść?
Będzie to spektakl bardzo bajkowy, więc na pewno dla dzieci. I dla dziewczynek, i dla chłopców myślę, bo są oczywiście żołnierze, są szczury, kostiumy są tak bajkowe i tak pięknie uwypuklone są postaci, że nawet siedząc w ostatnim rzędzie człowiek widz będzie wiedział, co to jest za postać. Jeśli chodzi o ludzi, którzy na co dzień nie chodzą do teatru czy do opery, wydaje mi się, że też dla nich to będzie w odbiorze dość proste i na pewno powinien być bardzo miło spędzony wieczór.
Pani Agata Uchman, autorka tak. kostiumów do Dziadka do Orzechów. No, to jest bardzo ważna część tego spektaklu. Uroczo to wszystko wygląda.
Te kostiumy, przede wszystkim jakby dałam się tu ponieść wyobraźni. On takiej wyobraźni trochę dziecięcej, własnym marzeniom. Nie ograniczałam się. Nie ograniczałam się prawidłami, jakimiś normami kostiumów baletowych. Bardziej kierowałam się plastyką, designem, pewnymi ikonograficznymi inspiracjami. A także stworzyłam do tego spektaklu około 1000 metrów projektowanych tkanin, specjalnie do każdej sceny. Więc jakby wszystko jest bardzo przemyślane. Powstało najpierw 140 rysunków, potem powstały projekty graficzne tkanin, potem te projekty graficzne zostały wprowadzone w tryb produkcji już kostiumów, więc jakby jest to bardzo przemyślany technicznie i plastycznie projekt.
Moje nazwisko Joanna Oleś-Strojna. Jestem Śnieżynką, nie jest to proste, chociaż może tak brzmi. Z kolegami robię trio Taniec Arabski. Też niełatwa, żeby się zgrać. Też nie najtrudniejsza oczywiście, ale ja jestem bardzo się cieszę z tego, że mogę że mogę to robić.
Witam, nazywam się Angelika Gębiak. Ja odgrywam rolę Śnieżynki w pierwszym akcie oraz jestem Hiszpanką w drugim akcie. Każda rola jest bardzo ciężka i zawsze muszę pracować nad każdą rolą, nawet w zespole. I w zespole jest również trudna, ciężka praca. Jak i w solowej partii w drugim akcie, którą odgrywam rolę Hiszpanki, to też musiałam z tą rolą popracować na sali bardzo długo. No i bardzo dużo mi pomógł choreograf i pani asystentki, żeby znaleźć w sobie też taką gorącą krew Hiszpanki.
Pan Mariusz Napierała, jaki będzie to ten dziadek?
Mam nadzieję, że dostarczy niezapomnianych wzruszeń.
Wszyscy mówią, że to taka piękna bajka będzie, że się wszyscy wzruszą i że będzie na co patrzeć i czego słuchać i co oglądać i że w ogóle będzie pięknie.
Tak, obiecuję. No, sądzę, że tak, dlatego że mamy tutaj na warsztacie przedstawienie, które obfituje w bardzo dużą liczbę zmian dekoracji. W sumie mamy 4 pełne obrazy w pierwszym akcie i kompletną zmianę dekoracji w drugim, więc jest tego wszystkiego bardzo dużo. Wszystko się zmienia, wszystkiego jest tak naprawdę dużo i czasami mamy problemy, żeby się troszeczkę z tym pomieścić. Troszkę się pozderzamy, ale dla obrazka będzie to wszystko, mam nadzieję, działało na plus i wszystkim powinno się podobać. Dziadek jest bardzo tradycyjny, nasz dziadek. Nawiązuje do ilustracji właściwie znanych wszystkim, może nie wprost, ale moją inspiracją było zaczerpnięcie pewnych pomysłów, pewnego nastroju z ilustracji Jana Marcina Szancera, książeczek, które uwielbiałem jako dziecko i moje dzieci również. Teraz klasyk ilustracji i to był taki motyw przewodni, żeby w ten właśnie klimat widza wprowadzić.
Dziadek do orzechów jeszcze jutro na pewno w Operze Nowej, no i potem pewnie będzie powtarzany, bo to jest tak dobrze zrobiony spektakl, że na pewno dyrekcja będzie chciała powracać do tego przedstawienia. A teraz przenosimy się z Opery Nowa do Filharmonii Pomorskiej.
Tam niedawno odbył się koncert, którego pomysłodawcą był Jan Walczyński, osoba, która prowadziła również ten koncert. To kolejny program, który wymyślił Jan Walczyński, dyrygent, aranżer, no i wspaniały miłośnik muzyki rozrywkowej, która jest traktowana trochę bardziej poważnie niż muzyka rozrywkowa. No i właśnie z tej okazji spotkałyśmy się z panem Janem Walczyńskim.
Przyjeżdża Jan Walczyński do Bydgoszczy, to wiadomo, że będą hity. Jaki pan ma patent na swój sukces?
Ponieważ jestem skromny, to się podpieram sławnymi i dobrymi kompozytorami. No czasem oczywiście swoją muzykę też wstawiam, też jest dobra. Ale no, wydaje mi się, że melomani często mieliby chęć posłuchać właśnie muzyki, którą znają, czy z ekranów, czy z nagrań, z płyt gdzieś, czy z jakichś innych nagrań. I no, słyszą to w takim sztucznym wykonaniu, natomiast no, w filharmonii można usłyszeć to w pełnym brzmieniu, tak jak to jest. Nikt nie przeszkadza, tam w westernach nie przeszkadzają strzały, tętent koni nie przeszkadza, tylko słychać samą muzykę, która jest piękna.
Kolejny klasyk muzyki, włoskiej muzyki. Włosi zresztą mają świetne pomysły i wspaniałych kompozytorów, Ennio Morricone wiadomo, no i teraz Nino Rota, ojciec chrzestny, no to jest po prostu coś pięknego, można się wzruszyć i nawet łzę uronić.
No Nino Rota to taki też jeden z moich ulubionych kompozytorów. Ja ten program przygotowałem kilka lat temu w setną rocznicę jego urodzin. 3 grudnia 2011 roku była setna rocznica urodzin i właśnie pomyślałem, że warto byłoby. No jest najbardziej znany chyba z tego ojca chrzestnego, Nino Rota, a nie wiem, czy panie wiedzą, że taka była historia, że jak Coppola nakręcił ten film i na kolaudacji puścili z muzyką Nino Roty i decydenci, producenci uznali, że ta muzyka nie za bardzo tutaj pasuje i nawet poprosili kogoś innego, żeby napisał muzykę. Napisał i sprawdzili, ale wrócili do Ninoroty. Nie wiem, czy to było powodem, że nie bardzo chciał tam do tej Ameryki jeździć, odbierać Oscary. Podobno też to był bardzo skromny człowiek Ninorota. Nigdzie się tam nie wpychał, nie przepychał, tak jak mówiłem, do Ameryki nie chciał latać, a we Włoszech jak gdzieś dyrygował czy coś, to nie chciał w żadnych hotelach luksusowych mieszkać. To mi ktoś opowiadał, kto go spotkał. Tylko mówi, nie, wystarczy gdzieś tam w schronisku młodzieżowym przenocuje i będzie dobrze. Także no, tu dużo skromności, a muzyka piękna. I tak jak mówię, z Ojca Chrzestnego najbardziej znany jest, ale my tu będziemy grali prawie całą połowę koncertu muzyki do filmów Federico Felliniego. Jeden utwór tylko z Romeo i Julia, to z Franco Zeffirelli, a reszta to Federico Fellini. Oni gdzieś tam razem się zetknęli kiedyś i tak długo ze sobą współpracowali i nawet też się gdzieś tam dowiedziałem, że Federico Fellini dawał Ninorocie wolną rękę, mówił tylko o czym będzie jakiś fragment, on pisał muzykę, a Fellini do tego ustawiał całe sceny w filmie. Także chyba bardzo z sobą dobrze im się współpracowało.
Jaka jest właśnie ta tajemnica tej muzyki Roty i w ogóle tego typu muzyki? Jest ona sama w sobie do słuchania, tak jak pan mówi, prawda? Kiedy odchodzą wszystkie efekty dźwiękowe inne, które są w filmie, możemy się zanurzyć w tę muzykę. To jest genialna muzyka, bo kiedy jest tylko użytkowa, no to wtedy już jej nie można grać.
Tak, no właśnie, właśnie. To jest taka muzyka tych kompozytorów, o których mówiliśmy. Tam jeszcze jest kilku innych też oczywiście. Max Steiner, który pisał do Przeminęło z wiatrem, między innymi, bo to była wielka postać w filmie amerykańskim. A w ogóle, nie wiem, ciekawostka taka, czy panie wiedzą, że Max Steiner był chrześniakiem Ryszarda Strausa. W Wiedniu skończył studia, wjechał do Ameryki. No i tam inni, Bernstein, ale nie ten Leonard, tylko Elmer Bernstein, do Siedmiu Wspaniałych czy coś. To była muzyka taka pisana przez kompozytorów, że tak powiem, może prawdziwych i zdolnych, bo to, że się skończy studia czy coś, to jeszcze nie wszystko. I oni potrafili pisać na orkiestry. Wtedy było nagrywane przez orkiestry, teraz się troszeczkę elektroniką to wszystko podpiera. I trzeba było umieć to napisać, zinstrumentować. Miało to jakąś formę taką, no to niekoniecznie musiały być długie fragmenty czy coś, ale było otwarte i zamknięte. W tej chwili tak jak troszeczkę się tam wsłuchuję w tą muzykę filmową, to tak właściwie nie wiadomo, czy już się zaczęło, czy to wcześniej coś już było, czy nie. I się, no kończy, to się kończy po prostu, skończyło się. Nie ma takiego, myślę, że też tu wina może reżyserów trochę jest, że nie współpracują, żeby dać możliwość kompozytorowi zamknąć też tą muzykę. Teraz miałem okazję też instrumentować z takich nowych filmów, gdzie oparte było na elektronice i to właściwie zabrnąłem tak strasznie, bo na przykład w smyczkach jest po kilka planów. Smyczki grają i długie dźwięki, i melodie, i jeszcze jakiś rytm. To wszystko fajnie brzmi, tylko teraz przenieść to na orkiestrę, to się okazuje, że by musiały być trzy orkiestry. Ale to no inna technika pisania w ogóle, inna technika nagrywania. Jak skrzypce grają elektroniczne, że tak powiem, skrzypce z syntezatora, to nie ma takiej skali, właściwie można zjechać pod, można wjechać nad i to wszystko jest.
No właśnie, można zadać pytanie, co to znaczy dobra muzyka filmowa? Czy to taka, która potem samodzielnie jeszcze egzystuje i mamy te słynne szlagiery, które gdzieś tam nam brzmią w uszach, czy też taka, która świetnie pasuje pod obraz, prawda? Niekoniecznie bywa szlagierowa i tak, przebojowa.
Tak. No właśnie, są takie dwa sposoby chyba pisania, nie? Bo rzeczywiście jest dużo muzyki takiej, która ogląda się film i ona się bardzo dobrze sprawdza, natomiast no, na estradzie nie powtórzyłoby się tego, typowo taka ilustracyjna.
Bo to jest zupełnie inny sposób pisania takiej muzyki, bo jak jest piosenka, to mamy tekst i mamy muzykę i sobie można tutaj współgrać. A to jest wyobrażenie jakiegoś reżysera, przecież jeszcze tego filmu nie ma, są tylko jakieś sugestie, o czym to będzie, tak jak pan mówił, prawda, czy jakieś tam stany emocjonalne, które w tym momencie będą, albo stany pogodowe, przedwojenne filmy polskie, jak była burza albo deszcz, to od razu była taka niesamowita muzyka do tego, prawda, taka bardzo bezpośrednio, prosto związana. Dzisiaj to trochę inaczej wygląda.
No zupełnie inaczej, teraz zupełnie inaczej. Tak, no tak jak na początku już mówiłem, że nie musi w tej chwili muzyka muzyka mieć jakieś tam formy zamknięte czy coś, ważne są te efekty dźwiękowe, często za pomocą instrumentów czy coś, ale bardziej jest to bliskie efektom niż muzyce takiej, która ma harmonię, ma formę przede wszystkim i inne elementy.
Czy pan jest zapalonym kinomanem, to znaczy, że pan chodzi do kina, ogląda filmy i wyławia z tych filmów świetną muzykę, czy niekoniecznie?
Teraz już nie, kiedyś tak, ale w tej chwili już nie, tam czasami z wnukami idę, bo mnie zaciągną na jakieś filmy. Przeszkadza mi to, czego nie można na przykład osiągnąć na żywo, te straszne doły takie, które tam idą, że aż właściwie nogawki i wszystko się trzęsie od tych dźwięków takich bardzo niskich i to no, tego się nie osiągnie na żywo, nie? No ale to jest efekt właśnie, efekt taki. No i strasznie, nie wiem, czy panie były kiedyś w kinie teraz ostatnio, ale strasznie głośno jest, co?
Albo jest głośno, albo szczególnie w polskich filmach nie możemy niczego zrozumieć.
No, też to panie zauważyły, tak, właśnie ja też zauważyłem, że wszystkie i muzyka, i efekty dźwiękowe zagłuszają tekst aktora.
Ale może i dobrze, że to tak nie wibruje na sali koncertowej, bo być może żyrandole by spadały.
Jasne, nie, bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Tak,
ale teraz są już takie sale kinowe, w których nie tylko można czegoś słuchać, ale wręcz fotele są wprawiane w ruch. Mam takich znajomych, którzy wychodzili tak jak z karuzeli, bo nie mogli opanować się pewnych odruchów, więc różne rzeczy się dziwne robi, żeby tego widza przyciągnąć i wtedy nie ma tego skupienia nad tym, co jest w filmie i jaka muzyka tam jest.
Właśnie, no tak jakoś idzie chyba świat w kierunku efektów i często efekciarstwa jakiegoś, że tyle tego wszystkiego jest, że nie wiadomo na czym się skupić, czy oglądać, czy słuchać, czy co robić. Same efekty właściwie. Ja już im starszy jestem, tym bardziej wracam do takiej czystej muzyki klarownej, gdzie jak muzyk gra, to wiadomo, że on gra ładnie albo gra brzydko, a nie to, że on zagrał ładnie, a realizator dźwięku poprawił mu dźwięk po swojemu. Skrzypek ma Stradivariusy, a później mu ten dźwięk poprawią inaczej troszeczkę. Nie? No i też na przykład nie ma tego w muzyce nagrywanej, nie ma takiego piana i takiego forte, jak jest na sali. Tam te wszystkie kompresory nie wytrzymują, spłaszczają to, nie? A to jest fajny efekt, no po prostu jak można na żywo posłuchać i to wszystko wysłyszeć, że tak cicho, ja tak żartuję, mówię, że graliśmy gdzieś z misji Ennio Morricone i dosyć głośno orkiestra grają, mówię, słuchajcie, musicie cicho, to, no ale jak, już ciszej się nie da, ja mówię, da się ciszej. Mówię, najlepszym wykonaniem to było w jednej z orkiestry, graliśmy tak cicho, że jeden z widzów potrzebował odkaszlnąć i było tak cicho, że on udusił się, a nie odkaszlnął. Bo, nie, to robi wrażenie, takie te piana, wielkie, wielkie forte, prawda? Takie no, szybko, wolno. Żeby...
Jak powstają pana programy kolejne? Czy pan po prostu tworzy te programy, opracowuje to, co pan akurat lubi słuchać?
No, na pewno tak. Na każdego coś działa, prawda? Na jednego działa muzyka taka, na drugiego działa muzyka taka. No ja jakoś tak w tej chwili już rzadziej może to robię, ale kiedyś to, ponieważ co roku nowy program robiłem, to wyglądało tak, że pół roku myślałem i pół roku jakby myślałem, pisałem. Tak, i potem znowu skończyłem, znowu pół roku myślałem, pół roku pisałem. Nie, bo to jest czasochłonna robota, około pół roku trwa przygotowanie takiego koncertu. No, ale staram się, przede wszystkim zacząłem od tego, że robiłem i robię do tej pory koncerty jakby tematyczne, obojętnie czy to jest muzyka filmowa, czy rozrywkowa, to mówię, albo poświęcony Nino Rocie, albo Ennio Morricone, albo Frankowi Sinatrze cały koncert, albo Raya Charlesa, albo Presleya, tak, no cały koncert poświęcony jest czemuś, tam muzyka z westernów, to z samych westernów i w ten sposób podchodzę do tego.
A jest czas na własne utwory?
Mam troszkę, ale to tak tam czasami proponuję. Znaczy dużo koncertów zrobiłem z dwoma swoimi rzeczami. Pierwsze to kiedyś w 90-tych latach napisałem taki balet Królowa Śniegu według Andersena i to było wystawione w Teatrze Muzycznym we Wrocławiu, a później ja to przerobiłem na orkiestrę symfoniczną i ten kolega choreograf, który tam ustawiał tą choreografię, ma szkołę baletową i jeździmy z tymi, z dziećmi, z półdorosłymi, z dorosłymi, w filharmoniach gramy te koncerty. To jest jedno takie moje, a drugie to napisałem kiedyś do teatru muzykę do Kopciuszka I to też przerobiłem później na estradowe takie wykonanie i z aktorami to wykonujemy. Wie pani, jak coś nie jest grane i znane, to znaczy, że tego nie ma, nie?
Niektórzy mówią, że takie odkopane utwory gdzieś z przeszłości no nie były grane, bo nikt ich nie zauważył, a inni mówią, że jak nie zauważył, to znaczy, że niedobre, prawda?
Tak, ale no to tak jest, to musi się coś poszczęścić, musi ktoś się tym zająć, żeby rozpowszechnić, rozpropagować czy coś. W 80-tych latach często tam brałem udział i miałem swój udział w przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. I kiedyś napisałem tam parę piosenek, ale jedna z tych piosenek wykonawczyni, która śpiewała tą piosenkę, pierwsze miejsce zdobyła i szał był, piosenka taka była, że wszyscy chodzili. Ewa Bem też ta była na tym koncercie. Ewa Bem mówi, słuchaj, ty z Tantiemów to dom sobie wybudujesz za tą piosenkę, nie? I nikt tej piosenki nie zna, nie? Zostały nagrane i rozpowszechnione jakieś inne, które były mniej znane, a to nie, no może nie umiałem zadbać, może coś, no ale to tak jest, no i było, i nie ma.
Tak mówił Jan Walczyński, który poprowadził koncert w Filharmonii Pomorskiej przed 2 tygodniami. Jan Walczyński, niezwykle skromna osobistość, na tyle skromna, że nawet nam powiedział, że dla niego największym problemem jest ukłonienie się przed publicznością. Ten obrót, jak już się zakończy dzieło i skłonienie się przed publicznością, na tyle jest skromną osobą.
I nieśmiałą w sumie.
Nieśmiałą też.
A teraz już spotkanie z Aleksandrą Kłapot-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapot-Wiśniewska, zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś obiecany kolejny wieczór muzyki polskiej. Do muzyki epoki klasycyzmu. Kilka tygodni temu słuchaliśmy utworów Augusta Duranowskiego. A dzisiaj inny przedstawiciel polskiego klasycyzmu, właściwie rówieśnik Duranowskiego, natomiast twórca o zupełnie innej sławie. Franciszek Lessel, bo o nim będzie mowa, to kompozytor, który co prawda zaczerpnął wielkiego świata, studiował bowiem u samego Józefa Haydna, natomiast przede wszystkim znany był z twórczości na terenie Polski. To kompozytor, który związany był przez całe swoje prawie życie z Czartoryskimi. Nie tylko dlatego, że jego ojciec był mistrzem maestro di musica na dworze u Czartoryskich, ale dlatego, że Czartoryscy wspomagali Franciszka Lessla w jego kształceniu, w rozwoju twórczości i wspierali po prostu artystę, o którym wiedzieli, że ma ogromny talent. Franciszek Lessel to kompozytor, który działał w wieku XVIII i na początku wieku XIX, urodził się bowiem w 1780 roku, zmarł w 1838. Twórca, którego działalność przypada na okres klasycyzmu. I tutaj pod względem twórczości polskiej nie mamy wielu doskonałych wzorów. Nie mamy też twórczości tej rangi, co dzieła Fryderyka Chopina w wieku XIX. A jednak utwory Franciszka Lessla zasługują na uwagę. Przede wszystkim dlatego, że nie są epigoniczne w stosunku do dzieł Haydna i Mozarta. To kompozycje, które wskazują na to, że ich twórca miał talent, miał wiedzę w zakresie technik kompozytorskich i przede wszystkim fantazję i muzyczną wyobraźnię. A jego koncert fortepianowy, op. 14, koncert w tonacji C-dur, należy do znakomitych utworów poprzedzających wielkie koncerty w stylu Briand, które kilkadziesiąt lat później pisał Fryderyk Chopin. Właśnie za chwilę posłuchamy fragmentu koncertu fortepianowego op. 14 Franciszka Lessla, który jest drugim koncertem tego twórcy. Franciszek Lessel napisał pierwszy koncert w młodości i zaginął. A ów drugi koncert miał swoje prawykonanie w 1810 roku, symptomatycznie w roku urodzin Fryderyka Chopina. To chyba najczęściej grywany utwór tego kompozytora, chociaż z drugiej strony muzyka Franciszka Lesla w ogóle rzadko jest interpretowana, rzadko rozbrzmiewa na koncertowych estradach. Dlatego warto ją przypomnieć i warto też walczyć o jej najlepsze i najciekawsze interpretacje. Koncert fortepianowy to rzeczywiście dzieło, które pokazuje z jednej strony wyraźne wpływy epoki klasycyzmu. Niektórzy odnajdą w koncercie Lesla reminiscencję ducha mozartowskiego, a inni zapowiedź polskiego romantyzmu. Rzeczywiście oba te elementy są czytelne w koncercie fortepianowym Franciszka Lesla. Myślę jednak, że nie naśladowanie mozartowskich wzorów, a właśnie pisanie muzyki przecież w modnym i obowiązującym klasycznym stylu, gdzie tematy powinny być wyraziste, melodie piękne, a wirtuozeria już obecna, jest cechą koncertu, który, i przypomnę, miał swoją prapremierę, swoje prawykonanie w 1810 roku. Zatem dzisiaj trzecia część koncertu fortepianowego C-dur op. 14 Franciszka Lesla, część allegretto wykazująca wyraźnie nawiązania do muzyki przyszłej epoki, do muzyki romantycznej, bowiem główny temat finałowego ronda to wyrazista melodia o bardzo charakterystycznym ludowym rodowodzie. A poza tym owo allegretto ma formę ronda już nowoczesnego. Ronda, które przejawia wyrazistość ronda sonatowego i w tym zbliża się do późnego klasycyzmu. Dziś koncert fortepianowy C-dur op. 14 w młodzieńczym, może niedoskonałym, ale znakomitym pod względem energii i temperamentu wykonaniu. Emilian Madej na fortepianie, Polska Orkiestra Jeunesse Musicale pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Franciszek Lessel, allegretto, trzecia część koncertu fortepianowego C-dur op. 14.
Thank you.
to trzecia część Allegretto z koncertu fortepianowego C-dur op. 14 Franciszka Lesla. Pozostając w kręgu literatury muzycznej pisanej przez Franciszka Lesla, mistrza kompozycji na dworze Czartoryskich, wielkiego miłośnika muzyki klasycznej, ucznia Józefa Haydna, posłuchamy za chwilę repertuaru rzadka goszczącego w ogóle na estradach koncertowych. Będzie to bowiem wokalno-instrumentalna kantata Santa Cecilia. Kantata Święta Cecylia, kantata ku czci Świętej Cecylii napisana została przez Franciszka Lesla do polskiego tekstu. Polskiego tekstu Bonawentury Kudlicza i wykonano ją po raz pierwszy na początku wieku XIX, w 1812 roku. Do dzisiaj rękopis tej kompozycji znajduje się w zbiorach klasztoru na Jasnej Górze. Ta kantata pokazuje to, co w twórczości Franciszka Lesla jest najcenniejsze i najciekawsze. Związek stylu klasycznego z tradycją muzyczną, szczególnie w tym wypadku tradycją muzyki kościelnej i nowymi prądami, nowymi nurtami, które pokazują nam przedświt polskiego romantyzmu. Kantata Santa Cecylia to utwór, który składa się z fragmentu instrumentalnego, po nim następują solowe recytatywy opowiadające historię świętej Cecylii, wreszcie churalny fragment i po nim apoteoza świętej Cecylii i prośba o jej wstawiennictwo. Polski tekst, polska forma kantaty to wyjątek w twórczości XVIII-wiecznych twórców naszego obszaru. Dlatego też zwraca uwagę owa kompozycja, która przez samego Franciszka Lesla nazwana była oratorium, jednak ze względu na rozmiary i na taką formę przybrała raczej we współczesnym wykonawstwie nazwę kantaty. Zatem kantata Santa Cecilia Franciszka Lesla w wykonaniu Moniki Mych sopran, Michała Zambrzyckiego tenor i Krzysztofa Szumańskiego baryton. Polską orkiestrą i chórem Jeunesse Musicale dyryguje Łukasz Borowicz. Franciszek Lesel, kantata Santa Cecilia.
Muzyku, muzyku, tak dużo muski.
Była to kantata ku czci świętej Cecylii skomponowana przez Franciszka Lesla. I na zakończenie dzisiejszego muzycznego portretu tego polskiego twórcy epoki klasycyzmu jeszcze jeden fragment kompozycji Franciszka Lesla. Będzie to trzecia część tria na skrzypce, wiolonczele i fortepian, tria w tonacji E-dur, opus 5. Część trzecia, podobnie jak trzecia część koncertów czy trzecia część symfonii, bardzo często przybiera formę ronda. Zgodnie z klasyczną modą, także w owym utworze Franciszek Lessel zaproponował i zastosował ów model polegający na powtarzaniu pomiędzy kupletami wyrazistego, muzycznie rozróżnialnego i atrakcyjnego tematu. W tempie Allegro di Molto zakomponował bardzo interesujące i pełne wirtuozerii instrumentalnej rondo. A że rondo owo jest trzecią częścią tria E-dur, które wykonane było po raz pierwszy w 1807 roku, mamy do czynienia rzeczywiście z pięknym przykładem polskiego klasycyzmu, w którym słyszymy zapowiedzi wirtuozerii instrumentalnej, typowej dla rodzącego się romantyzmu. Powodzenie tej kompozycji z całą pewnością spowodowane było rychłym wydaniem tego utworu u Breitkopfa i Hertla w Lipsku, czyli wydawnictwa, które gwarantowało dobrą dystrybucję najnowszych, modnych utworów. Styl Briand, styl polski, styl klasyczny to elementy, które wskazują nam wyraźnie na umiejętności kompozytorskie Franciszka Lesla i podkreślają, że dobre wykonanie tej literatury powinno być gwarantem przywracania jej praktyce muzycznej naszej polskiej kulturze. Wszak nigdy nie powinno brakować tych twórców, którzy stoją u źródeł naszej tożsamości, tożsamości naszej sztuki, a Franciszek Lessel z całą pewnością do nich należy. Piękna, klasyczna muzyka, która wymaga tylko świetnej interpretacji, a taką zapewnią Państwu z całą pewnością grający członkowie kwartetu Wilanów Tadeusz Gadzina, Paweł Usakiewicz, Marian Wasiłka i Paweł Perliński na fortepianie, realizujący trio na skrzypce, wiolonczele i fortepian opus 5 Franciszka Lesla. A na kolejny wieczór, także z muzyką polską, zapraszam Państwa już za tydzień. Do usłyszenia.